taki sposób baron zainstalował się w mieszkaniu swej żony. Przerwał procesy z lokatorami, byłemu adwokatowi baronowej oświadczył, że każe mu dać baty, jeżeli kiedykolwiek wyrazi się bez szacunku o swej klientce. Do pani Stawskiej napisał list z przeprosinami i posłał jej, aż pod Częstochowę, ogromny bukiet. Nareszcie przyjął kucharza i wraz ze swoją małżonką złożył wizyty rozmaitym osobom z towarzystwa, powiedziawszy pierwej Maruszewiczowi, który ogłosił to po mieście, że jeżeli która z dam nie odda im rewizyty, wówczas baron od jej męża zażąda satysfakcji. W salonach zgorszono się dzikimi pretensjami barona. Rewizyty jednak złożyli państwu Krzeszowskim wszyscy i prawie wszyscy zawarli z nimi bliższe stosunki. W zamian pani baronowa, co z jej strony było dowodem nadzwyczajnej delikatności, nic nikomu nie mówiąc spłacała długi męża. Niektórym z wierzycieli robiła impertynencje, wobec innych płakała, prawie wszystkim odtrącała jakieś sumy na rachunek lichwiarskich procentów, irytowała się, ale płaciła. Już w osobnej szufladzie jej biurka leżało kilka funtów mężowskich weksli, kiedy zdarzył się następny wypadek. Sklep Wokulskiego w lipcu miał objąć w posiadanie Henryk Schlangbaum, a ponieważ nowy nabywca nie życzył sobie przejmować ani długów, ani wierzytelności dawnej firmy, więc pan Rzecki na gwałt regulował rachunki. Między innymi posłał notatkę na paręset rubli baronowi Krzeszowskiemu z prośbą o rychłą odpowiedź. Notatka, jak wszystkie tego rodzaju dokumenta, dostała się w ręce baronowej, która zamiast zapłacić, odpisała Rzeckiemu list impertynencki, gdzie nie brakło wzmianki o szachrajstwie, o nieuczciwym kupnie klaczy i tak dalej. Akurat we 24 godzin po wysłaniu tego listu w lokalu państwa Krzeszowskich zjawił się Rzecki, oświadczając, że chce się widzieć z baronem. Baron przyjął go bardzo życzliwie, choć nie ukrywał zdziwienia, spostrzegłszy, że były sekundant jego przeciwnika jest mocno rozdrażniony. — Przychodzę do pana z pretensją — zaczął stary subjekt. — Onegdaj ośmieliłem się przysłać panu rachunek. — A, tak, jestem coś winien panom. Ileż to wynosi? — 236 rubli kopiejek 13. — Jutro postaram się zaspokoić panów. — To nie wszystko — przerwał mu Rzecki. — Wczoraj bowiem od szanownej małżonki pańskiej otrzymałem ten oto list. Baron przeczytał podany mu papier, zamyślił się i odparł. — Bardzo mi przykro, że baronowa użyła tak nieparlamentarnych wyrazów, ale co do tej klaczy, to ma rację. Pan Wokulski, czego mu zresztą nie mam za złe, dał mi istotnie za klacz 600, a wziął kwit na 800 rubli. Rzecki pozieleniał z gniewu. Panie baronie, boleję nad tym wypadkiem, ale jeden z nas dwóch jest ofiarą mistyfikacji, grubej mistyfikacji, panie. A oto dowód. Wydobył z kieszeni dwa arkusze i jeden z nich podał Krzeszowskiemu. Baron rzucił okiem i zawołał. Więc to ten Łotr Maruszewicz. Ależ honorem ręczę, że oddał mi tylko 600 rubli i jeszcze dużo mówił o interesowności pana Wokulskiego. A to... spytał Rzecki, podając drugi papier. Baron obejrzał dokument z góry na dół i z dołu do góry. Usta mu pobladły. Teraz wszystko rozumiem, rzekł. Ten kwit jest sfałszowany, a sfałszowany przez Maruszewicza. Ja nie pożyczałem pieniędzy od pana Wokulskiego. Niemniej jednak pani baronowa nazwała nas szachrajami. Baron podniósł się z fotelu. Wybacz pan, rzekł. W imieniu mojej żony uroczyście przepraszam i niezależnie od satysfakcji, jaką gotów jestem dać panom, zrobię, co potrzeba, ażeby naprawić krzywdę wyrządzoną panu Wokulskiemu. Tak, panie, złożę wizyty wszystkim moim przyjaciołom i oświadczę im, że pan Wokulski jest dżentelmenem, że zapłacił za klacz 800 rubli i że obaj staliśmy się ofiarami intryg tego Łotra Maruszewicza. Krzeszowscy, panie... Panie Rzecki, szanowny panie Rzecki, Krzeszowscy nigdy nikogo nie oczerniali. Mogli błądzić, ale w dobrej wierze, panie Rzecki, szanowny panie Rzecki. Na tym skończyła się rozmowa. Stary subjekt bowiem pomimo nalegań barona nie chciał ani słuchać usprawiedliwień, ani nawet widzieć się z panią baronową. Baron odprowadziwszy Rzeckiego do drzwi, nie mogąc wytrzymać, odezwał się do Leona. Ci kupcy to jednak honorowi ludzie. Mają gotówkę, jaśnie panie, mają kredyt, odparł Leon. Głupcze jakiś, więc my już nie mamy honoru, dlatego że nie mamy kredytu? Mamy, jaśnie panie, ale na inszy sposób. Spodziewam się, że nie na kupiecki sposób, odparł dumnie baron. I kazał sobie podać garnitur wizytowy. Prosto od barona Rzecki udał się do Wokulskiego i treściwie opowiedział mu o nadużyciach Maruszewicza, o skrusze barona, a nareszcie oddał sfałszowane dokumenta, radząc wytoczenie procesu. Wokulski słuchał go poważnie, nawet kiwnął głową, ale patrzył nie wiadomo gdzie i myślał nie wiadomo o czym. Stary subjekt, zmiarkowawszy, że nie ma tu co robić dłużej, pożegnał swego stacha i rzekł na odchodne. Widzę, że jesteś diabelnie zajęty, więc najlepiej zrobisz, jeżeli od razu oddasz sprawę adwokatowi. Dobrze, dobrze, odparł Wokulski, nie zdając sobie sprawy z tego, co mówi pan Ignacy. Właśnie w tej chwili myślał o ruinach Zasławskiego zamku, wśród których pierwszy raz zobaczył łzy w oczach panny Izabeli. Jaka ona szlachetna, jaka delikatność uczuć. Jeszcze nieprędko poznam wszystkie skarby tej pięknej duszy. Po dwa razy dziennie bywał u pana Łęckiego, a jeżeli nie u niego, to przynajmniej w tych towarzystwach, gdzie mógł spotkać się z panną Izabelą, patrzeć na nią i zamienić choć parę wyrazów. To mu na dziś wystarczało, a o przyszłości nie śmiał myśleć. Zdaje mi się, że umrę u jej nóg, mówił sobie. No i co z tego? Umrę, patrząc na nią, i może przez całą wieczność będę ją widział. Któż wie, czy życie przyszłe nie zamyka się w ostatnim uczuciu człowieka? I powtarzał za Mickiewiczem. A po dniach wielu, czy po latach wielu, kiedy mi każą mogiłę porzucić, wspomnisz o twoim sennym przyjacielu i spłyniesz z nieba, aby go ocucić. Znowu mnie złożysz na twym łonie białym. Znowu mnie ramię kochane otoczy. Zbudzę się, myśląc, że chwilkę drzemałem, całując lica, patrząc w twoje oczy. W kilka dni wpadł do niego baron Krzeszowski. Byłem już u pana dwa razy, zawołał, majstrując około binokli, które, zdaje się, stanowiły jedyny kłopot jego życia. Pan? Spytał Wokulski i nagle przypomniał sobie opowiadanie Rzeckiego i to, że na swym stole znalazł wczoraj dwa bilety barona. Domyśla się pan, z czym przychodzę? Mówił baron. Panie Wokulski, czy mam przeprosić pana za mimowolną krzywdę? Ani słowa więcej, baronie, przerwał Wokulski, ściskając go. Drobna to sprawa. Zresztą, gdybym nawet utargował na pańskiej klaczy 200 rubli, czy potrzebowałbym się z tym kryć? To prawda, odparł baron, uderzając się w czoło, że też mi wcześniej nie przyszła podobna myśl. A propos zarobku, czy nie wskazałbyś mi pan sposobu szybkiego zbogacenia się? Potrzebuję na gwałt 100 000 rubli w ciągu roku. Wokulski uśmiechnął się. Śmiejesz się pan, mój kuzynie, bo sądzę, że już mogę pana tak nazywać. Śmiejesz się, a przecież sam na uczciwej drodze zdobyłeś miliony w ciągu 2 lat. Niecałych, dodał Wokulski. Ale to majątek nie wypracowany, tylko wygrany. Wygrałem kilkanaście razy z rzędu, dublując stawkę jak szuler, a cała moja zasługa polega na tym, że grałem niefałszowanymi kartami. Więc znowu szczęście, krzyknął baron, obrywając binokle. A ja, mój kuzynie, ani za grosz nie mam szczęścia. Pół majątku przegrałem, drugą połowę zjadły kobietki i chodź w łeb sobie strzel. Nie, ja stanowczo nie mam szczęścia. Oto i teraz. Myślałem, że osioł Maruszewicz zbałamuci baronowę. Dopieroż miałbym spokój w domu. Jaka byłaby ona pobłażliwa na moje drobne grzechy. Ale i cóż, baronowa ani myśli mi się sprzeniewierzyć, a tego błazna czekają roty aresztanckie. Proszę cię, wsadź go tam koniecznie, bo jego łotrostwa nawet mnie już zaczynają nudzić. A więc, zakończył, między nami zgoda. Dodam tylko, że odwiedziłem wszystkich znajomych, do których mogły dojść moje nieostrożne słowa o klaczy i najskrupulatniej rzecz wyjaśniłem. Maruszewicz niech idzie do więzienia. Tam dla niego najwłaściwsze miejsce, a ja na jego nieobecności zyskam parę tysięcy rubli rocznie. Byłem także u pana Tomasza i u panny Izabeli i również wytłumaczyłem nasze nieporozumienie. Strach, jak ten łotr umiał ze mnie wyciskać pieniądze. Choć już od roku nic nie mam, on jednak zawsze ode mnie pożyczał. Genialny hultaj. Czuję, że jeżeli nie przeflancuję go do ciężkich robót, nie będę umiał uwolnić się od niego. Do widzenia, kuzynie. Nie upłynęło 10 minut po wyjściu barona, kiedy służący zameldował Wokulskiemu jakiegoś pana, który koniecznie chce się widzieć, ale nie mówi swego nazwiska. Czyżby Maruszewicz? Pomyślał Wokulski. Istotnie, wszedł Maruszewicz, blady, z pałającymi oczyma. Panie, rzekł ponurym głosem, zamykając drzwi gabinetu. Widzisz przed sobą człowieka, który postanowił. Cóżeś pan postanowił? Postanowiłem zakończyć życie. Ciężka to chwila, ale trudno. Honor. Odpoczął i mówił dalej wzburzony. Mógłbym wprawdzie pierwej zabić pana, który jesteś przyczyną moich nieszczęść. O, nie rób sobie pan ceremonii, rzekł Wokulski. Pan żartuje, ja doprawdy mam broń przy sobie i jestem gotów. Spróbuj na pan swojej gotowości. Panie, tak nie przemawia się do człowieka stojącego nad grobem. Jeżeli mi przyszedł, to tylko, ażeby dać panu dowód, że pomimo błędów mam serce szlachetne. I dlaczegoż to stajesz pan nad grobem? Spytał Wokulski. Ażeby ocalić honor, który chcesz mi pan wydrzeć. O, zachowaj, że pan ten drogi skarb, odparł Wokulski i wydobył z biurka fatalne dokumenta. Czy o te papiery panu chodzi? Pan pytasz? Pan naigrywasz się z mojej rozpaczy. Uważa pan, panie Maruszewicz, mówił Wokulski przeglądając papiery. Mógłbym panu w tej chwili wypowiedzieć kilka morałów, albo nawet przez pewien czas zostawić pana w niepewności. Ale że obaj jesteśmy już pełnoletni, więc rozdarł papiery i kawałki ich oddał Maruszewiczowi. Więc niech pan zachowa sobie to na pamiątkę. Maruszewicz ukląkł przed nim. Panie, zawołał, darowałeś mi życie. Wdzięczność moja, nie bądź pan śmieszny, przerwał mu Wokulski. O życie pańskie byłem zupełnie spokojny, tak jak jestem pewny, że kiedyś dostaniesz się do więzienia. Cała rzecz, że ja nie chcę panu ułatwiać tej podróży. O, pan jest nielitościwy, odparł Maruszewicz, machinalnie otrzepując spodnie. Jedno życzliwe słowo, jeden cieplejszy uścisk ręki może wprowadzić mnie na nowe tory, ale pan nie możesz się na to zdobyć. No, żegnam pana, panie Maruszewicz. Niech tylko panu nie przyjdzie koncept podpisać kiedyś mego nazwiska, bo wówczas, rozumie pan. Maruszewicz wyszedł obrażony. To dla ciebie, ty ukochana, ubył dziś jeden więzień. Straszna to rzecz uwięzić kogoś, nawet złodzieja i oszczerce, pomyślał Wokulski. Przez chwilę jeszcze toczyła się w nim walka. Raz wyrzucał sobie, że mogąc uwolnić świat od hultaja, nie zrobił tego. To znowu myślał, co działoby się z nim, gdyby tak jego samego uwięziono, oderwano od panny Izabeli na całe miesiące, może na lata. Cóż to za okropność, już nigdy jej nie zobaczyć. Kto zresztą wie, czy miłosierdzie nie jest najlepszą sprawiedliwością? Jak i ja się robię sentymentalny.